puls ziemi. Kraj za rogatkami.
Dzień dobry, jest niedziela, minęła 7.30. Zapraszam na Puls Ziemi. Dzisiaj w eterze będziemy mówić o internecie, który może pomóc w złożeniu wniosku o płatności obszarowe.
W pierwszej kolejności rolnik powinien zgłosić się do kierownika biura powiatowego i złożyć wniosek o nadanie loginu i hasła, aby mieć dostęp do tej aplikacji. Po otrzymaniu loginu i hasła może się zalogować z dowolnego miejsca z komputera, tylko musi mieć dostęp oczywiście do internetu.
Będzie też o konkursie na markę lokalną trzech krajobrazów Ziemi Gdańskiej.
Jeżeli ma się chociaż kilka osób do siebie wspierających, zawsze któraś coś powie, no i z tego rodzą się różne pomysły, chcemy je realizować. Na pewno będziemy je realizować w dalszym ciągu.
Zajmiemy się też palącym problemem wypalania traw.
To jest nieopłacalne ekonomicznie. Jeżeli przyłapiemy rolnika na wypalaniu traw, to z jednej strony dostanie sankcję administracyjną z naszej strony, co do zasady 3%, ale jeżeli ustalimy, że on to robił celowo, może otrzymać mniejsze płatności o 20%.
To wszystko w dzisiejszym Pulsie Ziemi. Sylwester Pięta, zapraszam. Dzisiejszy Puls Ziemi rozpoczynamy od bardzo ważnej dla rolników informacji. Otóż rozpoczęło się przyjmowanie wniosków o płatności obszarowe. O tym oczywiście wszyscy zainteresowani wiedzą, ale nie wszyscy wiedzą o tym, że z wnioskiem nie trzeba fatygować się do biura, a można wysłać go przez internet. Zachęca do tego Arkadiusz Krawczyk z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
Internet jest przyjazny, jest naszą przyszłością. Jeżeli chodzi o składanie wniosków, w tym roku powstała nowa aplikacja, nazywa się e-wniosek, która jest dostępna na naszych stronach internetowych. Przez tą aplikację rolnik ma dostęp do swoich danych, może wypełnić wniosek, wyrysować działki, może też poprosić o to doradcę, udostępniając mu swój wniosek również w tej aplikacji.
To wszystko, jak rozumiem, jest jasne, intuicyjne, nie powinno sprawić problemu.
Dokładnie. Ta aplikacja jest bardzo przyjazna dla rolnika, dość czytelna, jest obszerna instrukcja, sposób wypełniania jest dość prosty.
Dobrze, to zacznijmy kroczek po kroczku. Skąd wziąć tę aplikację? Można ją pobrać z internetu, czy trzeba jakąś płytkę pobrać z agencji?
Zacznijmy od początku. W pierwszej kolejności rolnik powinien zgłosić się do kierownika biura powiatowego i złożyć wniosek o nadanie loginu i hasła, aby mieć dostęp do tej aplikacji. Po otrzymaniu loginu i hasła może się zalogować z dowolnego miejsca z komputera, tylko musi mieć dostęp oczywiście do internetu poprzez stronę. Dostęp do tej strony jest na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w zakładce e-wniosek. Po zalogowaniu się rolnik może rozpocząć wprowadzanie swojego wniosku, może również wybrać doradcę akredytowanego, który ma też dostęp do systemu. I w momencie, kiedy udostępni ten wniosek doradcy, doradca będzie mógł go wypełnić, zapisać, jakby odesłać w tej aplikacji z powrotem do rolnika i w tym momencie rolnik tak wypełniony wniosek przesyła do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
Niektórzy do internetu podchodzą z pewnym dystansem, boją się, że coś może nie dojść. Skąd rolnik będzie miał pewność, że jego wniosek został złożony prawidłowo?
Ponieważ aplikacja już na samym wstępie wyklucza popełnienie błędów kompletności. Po prostu sprawdza ten wniosek pod względem formalno-prawnym i z chwilą wykrycia błędów kompletności informuje rolnika, gdzie jaki błąd został popełniony, gdzie trzeba to uzupełnić lub gdzie trzeba coś dołączyć.
To po prostu wygoda i oszczędność czasu, bo nie trzeba potem jeździć, uzupełniać, dopytywać. Ta aplikacja prowadzi nas krok po kroku. Jeśli popełnimy błąd, to wskazuje. Mówi, kolego, tutaj zrobiłeś coś źle, tutaj musisz poprawić.
Dokładnie tak to wygląda. Jednocześnie rolnik jakby ma swoje dane wszystkie pozyskane z baz agencji, ponieważ widzi swoje wszystkie działki ewidencyjne od razu. Jeżeli stara się o płatności do zwierząt, widzi wszystkie zwierzęta, które spełniają warunki do przyznania płatności.
Wnioski dotyczące wszystkich rodzajów płatności można składać się za pośrednictwem tej aplikacji?
Za pośrednictwem tej aplikacji można złożyć wniosek o nadanie płatności bezpośrednich, płatności rolno-środowiskowych z PROW 2713, płatności rolno-środowiskowo-klimatycznych z PROW 2014-2020, płatności ekologicznych z PROW 2014-2020 oraz wsparcia na zalesianie.
15 marca rozpoczęło się przyjmowanie wniosków. Macie jakieś informacje na temat tego, jakim zainteresowaniem cieszą się te wnioski składane przez internet?
W chwili obecnej nie jest to może duża ilość, ale w skali kraju jest to już około 2000.
Do kiedy rolnicy mają czas na złożenie wniosków?
Podstawowy termin to był 15 maja, ale została podjęta decyzja przez Komisję Europejską i Polska przyjęła tą decyzję o przedłużeniu tego terminu do 15 czerwca.
A więc zachęcamy do składania wniosków przez internet. Jest to po prostu szybsze, wygodniejsze i wyklucza możliwość popełnienia błędów. Opowiadał o tym Arkadiusz Krawczyk z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Kto najwięcej działa dla lokalnej społeczności? Kto najlepiej dba o dziedzictwo kulturowe oraz rozwój turystyki? Dowiedzieliśmy się tego podczas gali trzeciego konkursu na markę lokalną Trzech Krajobrazów Ziemi Gdańskiej. W kategorii Aktywni w Trzech Krajobrazach laureatką została Danuta Czerwińska, radna gminy Pruszcz Gdański, sołtys Rokitnicy, członkini Koła Gospodyń Wiejskich Rokitnica.
Aktywny to jest ten, co przez cały czas poświęca się dla społeczności. Oddaje wszystko, co tylko może, bo to jest ciężka i trudna praca. Wydaje mi się, że to jest bardzo ważne.
Mówiła Emilia Grzyb, prezes lokalnej grupy działania Trzy Krajobrazy. Czas zatem poznać panią Danutę.
To jest duże wyróżnienie, ta statuetka, ta nagroda?
No bardzo duże. No chyba doda mi skrzydeł, będę robiła chyba więcej. Bo warto, po prostu warto. No, jeżeli ma się chociaż kilka osób do siebie wspierających, zawsze któraś coś powie, no i z tego rodzą się różne pomysły, chcemy je realizować. Na pewno będziemy je realizować w dalszym ciągu.
A pochwali się pani takimi kluczowymi projektami?
Jeden projekt to było właśnie to diabelne gotowanie tych potraw. Drugi projekt to było postawienie kuchni Rokity. Wybudowaliśmy piec do pieczenia chleba i przy tym postawiliśmy gryla. Wyposażenie świetlicy, zakupienie naczyń do świetlicy, stołów, krzeseł i oczywiście najważniejsze, ostatni projekt to była kawiarenka internetowa dla seniorów. Jest to wspaniały projekt, ludzie korzystają z tego, cieszę się niezmiernie.
W kategorii uratowane materialne dziedzictwo kulturowe doceniono konserwację ruin XIV-wiecznego kościoła w Steblewie, który to projekt reprezentował na gali ksiądz Janusz Matea.
Trochę zaskoczenie, gdyż projekt może ciekawy, ale jest wiele takich kościołów, które są jeszcze w złym stanie, a trzeba je remontować, trzeba je naprawiać, trzeba je upiększać. Oczywiście to, co dzisiaj było powiedziane na tej gali, to, że ruiny mają swoją specyfikę i są takie bardzo wartościowe i rzeczywiście trzeba te ruiny też ratować, bo one służą i mieszkańcom i przede wszystkim pięknu tego terenu, na którym się znajdujemy, czyli na Żuławach Stebleskich.
Jaki jest w tej chwili pomysł na te ruiny? Co jeszcze można zrobić?
Ja myślę, że na pewno można je oświetlić, to przede wszystkim, bo iluminacja dodaje piękna tej cennej budowli, ale przede wszystkim ożywić ją człowiekiem, czyli jak już żeśmy to zainicjowali, to msze święte, które odbywają się w okresie letnim, szczególnie uwzględnieniem dla turystów, bo msza święta jest po południu, o godzinie 16, ale również inscenizacje jakieś teatralne, wystawy, czy na przykład teraz w Niedzielę Palmową organizujemy drogę krzyżową właśnie w ruinach w Steblewie.
Pani Wiktoria Blacharska, oddział etnograficzny Muzeum Narodowego w Gdańsku. Pani przewodniczyła kapitule konkursowej w takiej pięknej, myślę, ale bardzo trudnej kategorii, mianowicie uratowane dziedzictwo kulturowe. Piękne te nasze Żuławy, prawda? Jak pani myśli?
No oczywiście piękne, chociaż mało znane. W zasadzie są po drodze do dalszych części Polski. Przejeżdża się je po prostu zwyczajnie, na ogół patrząc na ich monotonię i płaskość i nie widzi się tych dóbr kulturowych, które w sobie zawierają, a zawierają rzeczywiście bardzo wiele bogactw. Są tutaj bardzo piękne skarby, jeżeli chodzi o sztukę sakralną, jeżeli chodzi o zabytki w ogóle sakralne, cmentarze. I to wszystko w jakimś stopniu się zachowało bardzo interesująco i myślę, że niewiele osób tak naprawdę wie, jakie skarby zawierają w sobie Żuławy, a warto je zwiedzić, warto tutaj przyjechać, tym bardziej są tak w sąsiedztwie Gdańska, Żuławy Gdańskie.
To ja zapytam jeszcze w takim razie o laureata tej kategorii, czyli o ruiny kościoła w Steblewie. Co spowodowało, że właśnie ten projekt, bardzo trudny, a bardzo potrzebny, został no właśnie tym numerem jeden.
Tutaj mieliśmy do wyboru albo kościoły, które są czynne i w których zostały odrestaurowane poszczególne części, czy to ołtarz, czy prawda, zewnętrzne mury, czy ruiny kościoła. Ruiny kościoła okazały się najbardziej atrakcyjną jakby nominacją, dlatego że jedyne takie były, po pierwsze. Po drugie, są to ruiny najstarszego kościoła gotyckiego, który tutaj się znajdował, kościoła nadtych z pewną historią i kościoła, który dzięki temu odrestaurowaniu już właściwie zaistniał w społecznej percepcji, który zaczął funkcjonować i żyć jako ruina swoim życiem, ponieważ tu się odbywają śluby, tutaj odbył się spektakl, który zrobiło stowarzyszenie właśnie Trzy Krajobrazy, Wesele Żułaskie, które ściągnął masę ludzi. Stemblewo, które kiedyś było bardzo kwitnącą, dużą wsią, w tej chwili też nabiera już jakiegoś nowego oddechu właśnie dzięki ruinom.
A w ostatniej kategorii zdrowie i rekreacja w Trzech Krajobrazach doceniono budowę integracyjnego parku rekreacji prozdrowotnej w Straszynie.
Bardzo cieszę się, że zostały przyznane właśnie Straszynowi. Jest to obiekt, który integruje nie tylko mieszkańców, ale także wszystkich tych, którzy przyjeżdżają z zewnątrz do nas, prawda? I to jest też ważne, bo chcemy im pokazać kawałeczek naszego obszaru. Chcemy im pokazać to, co mamy. Mamy naprawdę z projektów unijnych lokalizacji i takich różnych pomieszczeń i parków, rekreacji, skwerów połączonych z rowerami, kajakami jest bardzo wiele. Można tam przyjechać, odpocząć, dzieci mogą się bawić, dorośli mogą też i młodzież też ma swoje tam zajęcia.
Ja myślę, że jest ogromna jeszcze praca przed nami. My objeżdżając właśnie teraz niedawno Żławy, dotarliśmy do kościoła w Krzywym Kole, które ma wyposażenie zachowane, kościół, w którym znajdują się XVII-wieczne zabytki i obrazy, ławki, całe wyposażenie ambona, polichromia całkowicie zachowana, tyle że przemalowana. I można by było po prostu doprowadzić do tego, żeby taki kościół stał się też pewną perłą i wizytówką. I mam nadzieję, że na jakimś kolejnym takim rozdaniu i takiej gali na markowy produkt to właśnie będzie Krzywe Koło.
Jeśli chodzi o nowy program, który będziemy startować, bardzo bym chciała, aby był to LSR innowacyjny, który będzie generował nowe miejsca pracy. No i przede wszystkim, żeby rozwijał kapitał ludzki, bo to jest bardzo, bardzo ważne, bo jednak troszeczkę u nas brakuje tego. No i żebyśmy mieli nie tylko dla mieszkańców, ale także dla przybyłych gości z zewnątrz, żeby tutaj znaleźli po prostu schronienie od zgiełku dużego miasta. A my im to zapewnimy i zapraszamy bardzo serdecznie.
Na gali marki lokalnej Trzech Krajobrazów, która odbyła się w Cieplewie, była Magda Świerczyńska-Dolot. Wiosna raz bardziej śmiało, raz trochę mniej, ale powoli zaczyna dobijać się na Pomorze. I bardzo dobrze, ja się z tego cieszę. Niestety co roku przy tej okazji powraca też temat wypalania traw. Tyle mówi się o szkodliwości takich zabiegów, że aż trudno uwierzyć w to, że niektórzy wciąż to robią, no ale jak mówią, edukacja to podstawa. Więc raz jeszcze o tej ważnej sprawie, tym razem Łukasz Korczy-Lewandowski z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
Jeżeli chodzi o wypalanie traw, możemy mówić na trzech płaszczyznach. Na płaszczyźnie ekonomicznej, społecznej i prawnej. Jeżeli chodzi o płaszczyznę ekonomiczną, wypalanie po prostu się nie opłaca. Ziemia jest zdegradowana i trzeba ponieść wysokie koszty, żeby zrekultywować.
Skąd więc u rolników czy u wielu różnych ludzi, którzy posiadają jakieś łąki, ta myśl o tym, że wypalanie może pomóc?
To jest mentalność i to są wieloletnie zaniedbania z jeszcze dawniejszych epok, bo rolnikom wydaje się, że to jest wygodniejsze. Podpalimy, nie mamy suszków, nie mamy innych rzeczy, zamiast przebronować, zamiast zaorać, wypalimy. To jest takie błędne koło, błędne myślenie, ponieważ koszty używania środków chemicznych są tańsze niż zrekultywowanie i przywrócenie do dobrej kultury.
Rekultywacja gleby po wypaleniu trawy to jest rzecz kosztowna i skomplikowana?
To jest bardzo kosztowna, ponieważ gleba zawiera w sobie wiele cennych składników mineralnych, i w zależności jakie to są składniki i jaki ich brak tych składników, taki będzie wzrost rośliny. Używamy nawozów sztucznych, używamy nawozów mineralnych, używamy nawozów naturalnych po to, żeby rośliny rosły, po to, żeby były zdrowe. Jeżeli gleba jest wyjałowiona, musimy wykonać bardzo wiele zabiegów, żeby przywrócić naturalne pH, żeby przywrócić składniki mineralne, pokarmowe dla roślin, ale też zwierząt, bo nie zapominajmy, że wśród traw, pastwisk, łąk żyje wiele mikroorganizmów. Ekosystem jest systemem zamkniętym. Jeżeli my zniszczymy naturalny ekosystem dla owadożerców, dla roślinożerców, no to zaburzymy ten łańcuch pokarmowy.
Nie ma absolutnie żadnej korzyści, tak podsumowując, z wypalania traw.
Żadnej korzyści.
Dobrze, a co z pozostałymi dwiema płaszczyznami, o których pan wspominał?
To jest płaszczyzna społeczna. Wypalanie traw jest dawaniem złych nawyków, dawaniem złych przykładów, a poza tym za wypalanie traw gorzą konsekwencje prawne, bo może tak się zdarzyć i zdarzały się takie przypadki, że ktoś wypalał trawy, zaproszony ogień trafił na pobliskie zabudowania gospodarskie i była tragedia ludzka, ponieważ paliły się obory, paliły się pomieszczenia gospodarskie, paliły się zwierzęta. Także to jest ten problem, że brak wyobraźni na temat konsekwencji, jakie niesie ze sobą wypalanie traw. Bo jeżeli mamy piękną, ładną pogodę, możemy rozpalić sobie ognisko przy domu, prawda? A jeżeli mamy wichurę, no to konsekwencje mogą być oczywiste. Szczególnie niebezpieczne jest to w przypadku bliskości przy lasach czy przy zabudowaniach ludzkich. Na konsekwencje prawne wynikają z przepisów kodeksu karnego, kodeksu wykroczeń, a także przepisów towarzyszących płatnościom obszarowych. I tu wróćmy do tego, że to jest nieopłacalne ekonomicznie. Jeżeli przyłapiemy rolnika na wypalaniu traw, to z jednej strony dostanie sankcję administracyjną z naszej strony, co do zasady 3%, ale jeżeli ustalimy, że on to robił celowo, może otrzymać mniejsze płatności o 20%, a jeżeli my to stwierdzimy w kolejnym roku, może w ogóle nie otrzymać płatności i może otrzymać sankcję karną, tak? Bo musi być powiadomiona straż pożarna, dostanie wystawiony mandat za akcję ratowniczą i tak dalej, może być też postawione zarzuty za to, że ktoś bezpośrednie niebezpieczeństwo sprowadził.
Rozmawia pan z ludźmi, widzi pan, że ta świadomość tego, jak złe jest wypalanie traw, rośnie, czy ona jednak wciąż utrzymuje się na tym samym poziomie? Ludzie wciąż myślą, że to jest coś dobrego.
Świadomość rośnie i przypadki, które stwierdzamy wypalania traw, w tej chwili są już marginalne. Oczywiście zależy to od lokalizacji, zależy to od województwa. W naszym województwie mieliśmy dwa przypadki wypalania traw, które stwierdziliśmy i oczywiście nałożyliśmy odpowiednie sankcje, ale widać, że kampanie informacyjne, czy to przeprowadzone przez agencje, czy przez ośrodki doradztwa, czy zwykłych ludzi, skutkują pozytywnym efektem, że jednak tego wypalania jest mniej, ale nadal niestety takie rzeczy się dzieją. Każde wypalanie jest złe.
Ale wydaje się, że to nie tylko rolnicy są winni wypalaniu tych traw. Mam takie wrażenie, że to często dzieci, młodzież, której się po prostu nudzi, którzy nie mają co ze sobą zrobić, idą i dla zabawy podpalą, nie zdając sobie sprawy z możliwych konsekwencji, a potem rolnik za to odpowiada, rolnik za to płaci.
To też może szerszy problem edukacji. To już jakby dyskusja na może na inny raz, bo system edukacji, jaki jest, wiemy, rodzice przerzucają odpowiedzialność na szkołę, szkoła mówi, że rodzice powinni uczyć. W każdym razie my też mamy takie programy edukacyjne w agencji, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo między innymi. Także jeżeli wspólnie będziemy wszyscy działać na tę rzecz, to na pewno będzie lepiej.
To był Łukasz Korcz-Lewandowski z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Apelem o niewypalanie traw kończymy dzisiejszy Puls Ziemi. Audycję zrealizował Stefan Kotiuk. Za uwagę dziękuję, Sylwester Pięta. Za chwilę wiadomości, po nich magazyn Kaszubski, a my słyszymy się za tydzień.
Puls Ziemi. Kraj za rogatkami.